вами. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Oto dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni mnie. Moi kochani, jeden z księży z Indii miał rekolekcję dla kapłanów i powiedział o takim swoim przeżyciu, gdy pewnego dnia porządkował rzeczy w swojej szafie, znalazł jakiś przedmiot opakowany w piękny, kolorowy papier. Okazało się, że to był prezent, który kiedyś otrzymał i jeszcze nie zdołał go odpakować. Więc zaciekawiony, co tam jest w środku, w czasie tych porządków chciał odpakować ten prezent. I okazało się, że w środku, w tym pięknym opakowaniu, znalazł dzienniczek świętej siostry Faustyny w języku angielskim. Zaczął czytać i tak bardzo go to wciągnęło, że od tej pory regularnie czyta dzienniczek świętej siostry Faustyny. I mówi, że nie może się nadziwić, jak do tego mógł dopuścić, że ten dzienniczek leżał cały czas w jego szafie jako taki nieodkryty, nieodpakowany prezent. Był w zasięgu ręki, a on z niego przez tyle lat nie korzystał. Nie wiem, czy ktoś z was miał też takie doświadczenie nieodkrytego prezentu, ale czasami mi się tak zdaje, że w życiu wielu chrześcijan jest taki nieodpakowany prezent, który stanowi podstawę naszej wiary, a ciągle jest nieodkryty. Tym nieodpakowanym prezentem jest Pismo Święte. Moi kochani, ja nieraz mówię, pokaż mi swoją Biblię, a powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem. I wcale nie chodzi o to, że ta Biblia im czystsza, im bardziej zadbana, tym jestem lepszym uczniem Jezusa. Nie. Właśnie im bardziej zniszczona, im bardziej zużyta, tym częściej z niej korzystam. Nieodkryty dar w życiu chrześcijanina. Jeden z księży odwiedził kiedyś na kolędzie pewną panią i widzi, ona może oczekując na wizytę duszpasterską, przyglądała czy czytała jakąś gazetę kolorową, że ta gazeta była otworzona na stronie z horoskopami. I ten ksiądz, chcąc nawiązać rozmowę, chcąc zagaić, mówi: o, widzę, że pani czyta horoskopy. A proszę księdza, tak, ja czytam, ale w ogóle w nie nie wierzę. No dobrze, a w Pismo Święte pani wierzy? No wierzę, w Słowo Boże oczywiście. A czy pani je czyta? No nie za bardzo. Właśnie to, co czytamy, to, czym się w życiu interesujemy, mówi o nas, na czym tak naprawdę nam zależy. Kiedy ostatni raz wziąłem do ręki Słowo Boże, kiedy się pochyliłem nad Pismem Świętym. Pierwszym miejscem, gdzie mamy kontakt ze Słowem Bożym, jest Eucharystia. No przed chwilą słyszeliśmy dwa czytania. Najpierw zostało odczytane czytanie z Księgi proroka Jeremiasza, potem był psalm 18 dzisiaj i słowa z Ewangelii świętego Jana. Jeden z księży opowiadał taką historię, która się przytrafiła, gdy był jeszcze klerykiem. Mówi, że w niedzielę jako lektor w parafii w czasie wakacji czytał Słowo Boże. Miał przeczytać drugie czytanie mszalne, ale tak się złożyło, że strony w lekcjonarzu mszalnym mu się zlepiły i po raz drugi odczytał to samo czytanie, które już przed chwilą przeczytał jeden z lektorów. Po prostu powtórzył to samo czytanie. I kiedy już się zorientował, że czyta ten sam tekst, już było za późno, żeby to cofnąć, nie chciał rozpoczynać od nowa, więc doczytał do końca i teraz czekał, co będzie po mszy świętej. No okazało się, że przyszedł do zakrycji cały rozpalony, czerwony ze wstydu, ale nikt z ministrantów tego nie zauważył. Nikt mu nie zwrócił uwagi, no więc pomyślał, no nie zauważyli. Potem wrócił do domu i czekał, co mu powiedzą rodzice. Oni też tego nie zauważyli. Nie zauważyli, że było powtórzone to samo czytanie. I mówi, że jakie było jego zdziwienie, kiedy ksiądz wikary, który odprawiał tę mszę świętą, też nie zauważył, że było przeczytane drugi raz to samo czytanie. I moi kochani, może tak być, że my jesteśmy na mszy świętej i mamy wtedy kontakt ze Słowem Bożym, tymczasem wtedy się wyłączamy. Myślimy o tym, co ugotować na obiad, co jeszcze mamy kupić. To nieraz tak jest, że jak jest spowiedź na mszy świętej, ja to widzę, jest dyżur konfesjonale i ludzie czekają na początku, a jak się zaczynają czytania mszalne, czytane jest Słowo Boże, to jeden drugi rusza do konfesjonału. Jakby to był ten moment, gdzie na chwilę możemy się wyłączyć, bo no, ksiądz czyta Pismo Święte, no to nie jest najważniejsze. No właśnie, ile słów z ambony spada na ziemię, nie docierając do naszych uszu, już nie mówiąc o naszych sercach. Jestem ciekawy, gdybym wziął teraz mikrofon i zapytał was, o czym było dzisiaj pierwsze czytanie, o czym była Ewangelia. Czy ktoś z was by potrafił streścić na przykład pierwsze czytanie z Księgi proroka Jeremiasza? Pewnie niektórzy tak, ale prawdopodobnie część tutaj z osób musiały powiedzieć, no niestety tym razem jakoś przegapiłem to czytanie. Moi kochani, Słowo Boże nie jest zwykłą książką. Pismo Święte to nie jest jedna z wielu książek. Kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy Słowo Boże, żywy, prawdziwy Pan Bóg jest obecny w swoim Słowie. Co prawda to nie jest ósmy sakrament, ale niektórzy mówią o szczególnej obecności innej niż Eucharystii, ale porównują tą obecność w Słowie Bożym do obecności eucharystycznej Pana Jezusa na przykład. W domu rekolekcyjnym ojców Salwatorianów w Krakowie na Zakrzówku, tam mają miejsce specjalne rekolekcje, takie seminaria biblijne, jest bardzo ciekawy wystrój prezbiterium. Po jednej stronie jest tabernakulum, pod tym tabernakulum płonie wieczna lampka, a po drugiej stronie w podobnym kształcie jest taka nisza w ścianie i tam umieszczona jest Biblia. W ten sposób uczestnicy rekolekcji mogą sobie przypomnieć, że uświadomić, że w Słowie Bożym jest obecny żywy Bóg. Zawsze, kiedy otwieramy Pismo Święte, nawet jeśli to jest strona już poplamiona, przetarta, zawsze Pan Bóg mówi do nas na nowo. To jest niesamowite, że Słowo Boże to jest Słowo żywe. I czytając Pismo Święte, stawiamy sobie zupełnie inne pytanie niż to klasyczne pytanie, które stawia polonista w szkole. Może pamiętamy z lekcji języka polskiego, że bardzo często padało takie sztandarowe pytanie, co autor ma na myśli? Co autor miał na myśli, na przykład pisząc ten wiersz? Gdy otwieramy Pismo Święte, pytanie jest zupełnie inne. Nie tyle, co autor miał na myśli, ale co Pan Bóg dzisiaj w mojej sytuacji mówi przez to Słowo. Ponieważ zawsze jesteśmy w innej sytuacji, życie nasze się zmienia jak w kalejdoskopie, Pan Bóg ma nam zawsze coś do powiedzenia. I jestem przekonany, że to nasze dzisiejsze spotkanie eucharystyczne i to Słowo, które padło, również dzisiaj do nas przemówi. Moi kochani, bardzo często człowiek żyje w różnych lękach. Chyba lęk jest jednym z największych cierpień i zarazem najgorszym doradcą człowieka. To nie jest przypadek, że błogosławiony już za chwilę święty Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat od najważniejszych słów, może jakie padły w czasie jego 27-letniego prowadzenia Kościoła na ziemi. To były słowa, nie lękajcie się. Lęk, moi kochani, potrafi nas sparaliżować. Lęk nie pozwala człowiekowi rozwinąć skrzydeł. Jeżeli człowiek pozwoli, by przepełnił go lęk, no jest przegrany. Znamy wszyscy przypowieść o talentach. Jeden dostał 5 talentów, drugi sluga otrzymał 2, a trzeci tylko 1. I ten, który miał 5, rozwinął 5, zdobył kolejne 5, ten z 2 talentami też, a ten, który dostał najmniej, pogrzebał, zasypał ten talent w ziemi, ukrył go. I potem, kiedy Pan zadał mu pytanie, dlaczego nie rozwinął tego talentu, dlaczego go nie pomnożył, on daje taką bardzo znamienną odpowiedź. Nie wiem, czy sobie przypominamy. Nie rozwinąłem tego talentu, bo się bałem. Bałem się, że jesteś człowiekiem surowym. Możesz mnie ukarać, gdyby mi coś nie wyszło. I wolałem ten talent zakopać w ziemi. Ta Ewangelia mówi o tym, że człowiek, który się boi, jest sparaliżowany lękiem, nie rozmnoży, nie pomnoży swoich talentów. Nie będzie mógł żyć pełnią życia. Dlaczego o tym mówię? Bo moi kochani, Słowo Boże jest najlepszym lekiem na lęk w naszym życiu. Czytałem taką książkę autorstwa Maxa Lucado, Potwór w szafie, jak jutro bać się mniej niż dzisiaj. I tam jest opisana taka historia o człowieku, który był bardzo poważnie chory. To była choroba kardiologiczna, był chory na serce i poszedł do lekarza, z którym miał omówić przyszłą operację, która go czeka. No, wiadomo, że z tak poważną chorobą, zwłaszcza w poczekalni u lekarza, człowiekowi jest niełatwo. Pojawiają się różne czarne myśli. I ten człowiek też w tej poczekalni siedział i opanowały go takie czarne myśli, jak kruki go tam napadły ze wszystkich stron. A co będzie, jak operacja się nie uda? A co będzie, jak nie przeżyje tej operacji? I kiedy tak był pogrążony w tym czarnowictwie, w tych czarnych myślach, nagle jego wzrok spoczął na ścianie tej poczekalni. A tam były dyplomy tego lekarza. Napisane na jednym z dyplomów, że skończył Harvard, Wydział Medyczny. Potem, że zrobił specjalizację na renomowanej uczelni. I kiedy zaczął te dyplomy czytać, wracała nadzieja. A może ze mną nie jest tak źle? Może jestem... Nie mam powodu do narzekania. Jestem w tak dobrych rękach, no lepszego specjalisty mieć nie będę. I nagle odzyskał nadzieję. No przecież lepszego lekarza już sobie nie mogłem wymarzyć jak ten. Ale potem znowu oderwał wzrok od tych dyplomów i zaczął myśleć o swojej chorobie, o swoich bliskich, którzy ewentualnie mogą zostać sami, gdyby nie przeżył tej operacji. Przecież mam żonę, mam dzieci, co będzie jak ich osierocę. Ale znowu popatrzył na drugą ścianę, a tam były podziękowania pacjentów. Panie doktorze, dziękujemy za udaną operację, za szczęśliwy przebieg operacji, za uratowanie życia. No skoro tylu ludzi mu dziękuje, to znaczy, że to jest dobry, skuteczny lekarz. Więc po co się pogrążać w czarnych myślach? Trzeba mu zaufać. Oddać się w jego ręce i koniec, i liczyć, że będzie wszystko dobrze. I zauważył, że ilekroć spoczywa jego wzrok na tych dyplomach czy podziękowaniach, które tam były w poczekalni, odzyskiwał nadzieję. A kiedy zaczął pogrążać je w swoich myślach, ta nadzieja gdzieś znikała. I moi kochani, dlaczego ten obraz tutaj przeze mnie został przywołany? Bo jest taki zbiór dyplomów Pana Boga. To jest Biblia. Tam mamy od początku świata aż do zapowiadanego ostatecznego przyjścia Jezusa na ziemię zebrane dzieła Boże na przestrzeni całej historii zbawienia. I czytamy o tym, ilu ludzi Pan Bóg wyprowadził z takiego dołu, jak my sobie nawet nie wyobrażamy. Z jakich ciemności Bóg już wyprowadzał ludzi na przestrzeni dziejów człowieka. To jest, Pismo Święte jest księgą, w której są opisane dzieła, które Bóg podjął z miłości do nas, a na pierwszym miejscu to, co jest najważniejsze, Jego ostateczne poświęcenie, kiedy stał się jednym z nas i oddał za nas życie, przelewając swoją krew na krzyżu. I moi kochani, kiedy czytamy Słowo Boże, naprawdę przybywa nadzieja, pojawia się nowe światło w naszym sercu. Zamiast pogrążać się nieraz w takim czarnym myśleniu o życiu, a my Polacy, zwłaszcza teraz, jakoś coś niestety z nami złego dzieje, jesteśmy narodem, który popada w jakiś coraz większy smutek. Tak się składa, że moją edukację aż do matury przeżyłem w czasach komunizmu i w 89 roku, już po maturze, wszedłem do seminarium w Nowych Czasach. Teraz pamiętam, jak w czasie komunizmu, to były lata takiej ciemności w naszej ojczyźnie, ale było tyle różnych dowcipów. Ludzie byli radośni, potrafili mieć dystans do życia. A dzisiaj jakiś taki dziwny smutek. Usłyszeć dobry kawał, taki rzeczywiście śmieszny, to ze świecą szukać. Jakoś ludzie nie żartują. Są smutni. Jeden z reżyserów amerykańskich podobno wyznał, że zamierza w Polsce nakręcić film o obozie koncentracyjnym, nie tylko dlatego, że tu działał obóz były nazistowski Auschwitz-Birkenau i tylu ludzi zginęło, ale że Polacy są smutni i nie będzie miał problemów znaleźć statystów do tego filmu. Bo ludzie w sposób naturalny na ulicy, tych, których mija, widzi, są coraz smutniejsi. I tacy ludzie mu się przydadzą do filmu jako statyści. No, coś w tym jest. Dlatego tak ważne jest, żeby znaleźć źródło, które przywróci nam prawdziwą radość. I moi kochani, kiedy czytamy Słowo Boże, a tego nie mówię teraz, bo się nauczyłem gdzieś na pamięć w jakiejś książce mądrej teologii, tylko mówię to z własnego doświadczenia. Kiedy się otwiera Biblię, zaczyna się czytać Słowo Boże, to natychmiast wraca nadzieja. Moi kochani, popatrzmy na dzisiejsze to pierwsze czytanie. Właśnie nie wiem, czy go pamiętamy, więc go przypomnę. Bohater dzisiejszego czytania mówi tak. Słyszę oszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zwieść, że go zwyciężymy. Jak łatwo, zwłaszcza kiedy nam jest w życiu ciężko, bo coś trudnego przeżywamy, odnaleźć w siebie w tym człowieku, który mówi, trwoga mnie opanowała ze wszystkich stron, jest ciemno. Nawet nie mam człowieka, z którym mógłbym porozmawiać. Wszyscy mi się wydają wrogami. Ile razy w życiu coś takiego przeżywamy? I drugie zdanie. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Moi kochani, to słowo już nas dzisiaj utwierdza w tym i mamy prawo być z Kościoła podniesieni na duchu, bo to słowo, widzimy, ono nie oszuka. Ono nie daje jakichś złudzeń, że będzie lepiej. To nie jest tania pociecha. Prorok Jeremiasz w dzisiejszym słowie nie mówi: nie martw się, będzie lepiej, zobaczysz, wyzdrowiejesz, albo w twoim domu, jak wrócisz do domu, to wszyscy już będą pogodzeni. Nie. Mówi, rzeczywiście, może być tak, że masz prawo mówić, że trwoga dokoła, bo wszystko mi się wali. Ale z tobą jest Pan, potężny mocarz. I to jest źródło radości. To jest źródło pociechy. To nie jest tania pociecha, taką, jaką spotykamy nieraz w mediach czy w jakichś reklamach. Jak sobie kupisz to czy tamto, od razu się poczujesz lepiej. Zażyjesz taki środek i wrócą siły. Ja nieraz patrzę, jak pokazują cudowne leki w telewizji. Jakiś zwykły lek, pokazane tam jest przewód pokarmowy człowieka, taka tabletka wnika do organizmu i nagle wszystko, jak ona przelatuje przez przełyk, przez te przewody, staje się zamiast czerwone, niebieskie, wszystko się zmienia jak na zawołanie. Takie reklamy nas utwierdzają w przekonaniu, że są cudowne środki, że za wstrzyknięciem palca może być wszystko lepiej. Nie, tak nie jest w życiu. Moi kochani, tu jest prawdziwa pociecha. Nawet jak się wszystko wali, nawet jeśli nie widzę człowieka, który mógłby mi pomóc, źródłem mojej nadziei jest ten, który jest przy mnie. Z nim nic mi nie grozi. Pan, potężny mocarz, zaufać, oddać się w jego ręce. I wtedy wszyscy będą zawstydzeni swoją porażką. Wszystko nagle stanie się inne ze względu na obecność Pana Boga. I widzimy już dzisiaj to pierwsze czytanie, nawet jeśli przyszliśmy dzisiaj może do kościoła z jakimś zmartwieniem, z gryzotą w sercu, już ja osobiście jestem już podniesiony na duchu. Pan przypomina nam o swojej obecności. Moi kochani, miałem bardzo dobry księży w swoim życiu i pewnie dlatego jestem księdzem, że Pan postawił mnie na drodze życia świętych kapłanów. W parafii, skąd pochodzę, w Cieszynie, a mieszkam, to się jeszcze nie przedstawiłem, więc muszę to zrobić. Pochodzę z Cieszyna. To jest miasto, mówią, że największe w Polsce, bo się nie zmieściło w granicach naszego kraju. Mamy część miasta w Czechach. Obecnie w Republice Czeskiej, wtedy to jeszcze była Czechosłowacja. Mamy polski Cieszyn i czeski Cieszyn. Dzieli te dwie części rzeka Olza. W Cieszynie mamy dużą parafię i tam przez wiele lat posługiwał już wtedy emeryt, taki ksiądz Teodor. I pamiętam, że ilekroć się go odwiedziło w jego mieszkaniu, zawsze można było go zastać przy stole i czytał Pismo Święte. Miał otwartą Biblię, czytał Pismo Święte i miał w ręce długopis i linijkę, i podkreślał w tej Biblii wybrane fragmenty, te, które na nim akurat wtedy robiły największe wrażenie. Wytłumaczył mi kiedyś, jeszcze jako chłopcu w szkole średniej, że to jest tak zwana metoda lectio divina, czyli czytanie Pisma Świętego metodą benedyktyńską. A na pierwszym etapie właśnie, kiedy człowiek styka się z tekstem biblijnym, musi zwracać uwagę na to, jak to słowo na niego oddziałuje. I podkreśla wybrane fragmenty wtedy. On tak przynajmniej praktykował. Te, które albo go jakoś napełniły największą nadzieją, radością, albo też go jakoś tak uderzyły, na przykład się nie zgadzał, czy jakiś bunt w nim wywołały, on sobie to podkreślał. Opowiedział mi też, że pewnego razu, kiedy był jeszcze młodym klerykiem, wybrał się w Tatry ze starszym księdzem. I ten starszy ksiądz zaczął mu opowiadać, że tak kocha trylogię Sienkiewicza, postanowił się na pamięć nauczyć całych pasusów trylogii. I rzeczywiście zaczął mu recytować fragmenty Potopu czy Ogniem i Mieczem i potrafił całe rozdziały przywołać z pamięci. Wtedy ten młody kleryk, właśnie ów ksiądz późniejszy, tak sobie pomyślał, skoro mój starszy kolega zna na pamięć całe fragmenty Sienkiewicza, to ja bym się miał nie nauczyć Pisma Świętego, a ponieważ najbardziej kochał listy świętego Pawła, postanowił się ich nauczyć na pamięć. I wyobraźcie sobie, że ten ksiądz Teodor zmarł przed 2 laty, ale przed śmiercią 2 lata już nic nie widział. Stracił wzrok. I mówi, kiedy go odwiedziłem w domu księży emerytów, a był człowiekiem, właśnie to Słowo Boże dawało mu to, że on nie skostniał w swojej starości. Nie stał się takim, jak mówiliśmy to wczoraj, o człowieku, który może stać się takim skamieniałym posągiem. Był zawsze otwarty, zawsze radosny, żartował. Uwielbiał, kiedy się go odwiedzał w domu emerytów, ale zawsze na przykład witał żartem i mówi, ładnie tak przeszkadzać człowiekowi w pracy, znowu mnie odwiedzacie, a już nie mógł się doczekać tych odwiedzin. No więc on nie musiał potem czytać, kiedy już był pozbawiony tego wzroku, bo mówi, ja mam jak znalazł teraz, przywołuję sobie z pamięci taki czy inny fragment listu świętego Pawła i medytuję go cały dzień. Mało tego, jego siostrzenica do niego przychodziła i prosił, żeby mu czytała fragmenty Biblii. I mówi, ja to nie ze względu na siebie robię, ale ze względu na moją siostrzenicę, tak mi kiedyś to opowiedział, bo wiem, że ona dzięki temu będzie miała kontakt z Biblią. Ja to znam na pamięć, ale proszę, żeby czytała, bo zależy mi na tym, żeby dzięki temu miała kontakt z Biblią, bo może by sama nie czytała, gdyby nie to, że proszę o głośną lekturę Słowa Bożego. I wyobraźmy sobie, że on zmarł. Byłem na pogrzebie i widzę, jest ta siostrzenica. Podchodzę do niej i mówię, wie pani co, mam wielką prośbę. Ksiądz Teodor zawsze czytał Pismo Święte i miał od dziecka, pamiętam, taki egzemplarz Nowego Testamentu, już taki zużyty i podkreślony tam w wielu miejscach. Czy nie mógłbym, jeżeli bym mógł jakąś pamiątkę prosić po księdzu kanoniku, to czy bym nie mógł otrzymać właśnie tego Pisma Świętego? I wtedy ta pani mówi, ale proszę księdza, on miał wiele innych egzemplarzy Biblii. Ma takie ładne, jeszcze nawet nieużyte, nieużywane egzemplarze. Ja bym taki księdzu dał. Ja mówię, nie, ja właśnie chcę ten zużyty, który on czytał codziennie, żeby mieć pamiątkę. I potem po jakimś czasie otrzymałem właśnie to Pismo Święte i proszę zobaczyć, mam je tutaj przy sobie. Otwieram to Pismo Święte, które on podkreślał i w zasadzie na każdej stronie, gdzie się otworzy, nie ma miejsca, które by nie było podkreślone. Niektóre miejsca są podkreślone 3 czy 4 razy, że aż można wyczuć po dotknięciu tego miejsca, że niemalże na wylot ta strona jest przetarta tym długopisem. Czyli on podkreślał najważniejsze miejsca w Biblii, a potem się okazało, że już nie ma miejsca niepodkreślonego. Czyli nie ma miejsca nieważnego. On w końcu uznał, że wszystko jest ważne, bo prawie wszystko jest podkreślone. To Pismo Święte mam może nie tyle, żeby je czytać, bo ja je oszczędzam, żeby już się więcej nie zniszczyło, ale ono leży na moim biurku i przypomina o tym, co jest ważne w moim życiu kapłańskim, a także w życiu każdego chrześcijanina. Moi kochani, ja się dowiedziałem, że tu w waszej parafii w czasie każdej mszy świętej jest krótka homilia, wyjaśnienie tekstu Słowa Bożego, które przypada na dany dzień. I moi kochani, to jest wielki skarb. Nie we wszystkich parafiach jest ten zwyczaj częstej homilii. I tak mi się wydaje, że gdybyście tylko w czasie mszy świętej skupili się na czytaniu Słowa Bożego, a nawet mało tego, jedno zdanie sobie zapamiętać, czy żeby utrzymać uwagę skupioną, nie można sobie zakładać zbyt wysokiej poprzeczki. Pierwsze postanowienie, które można zrobić, to takie, zapamiętam jedno zdanie albo z pierwszego czytania lub z Ewangelii. Jedno zdanie zapamiętam, to już będzie bardzo wiele. Moi drodzy, Pismo Święte wymaga komentarzy i mógłbym polecić wiele różnych opracowań, ale wydaje mi się, że na dobry początek można zacząć od prasy katolickiej. Dlaczego? Bo w niedzieli czy w gościu niedzielnym są zawsze komentarze do czytań biblijnych. Na przykład w Gościu Niedzielnym jest komentarz bardzo dokładny do niedzielnych czytań. Tam jest do pierwszego czytania i do Ewangelii wspaniały taki duszpasterski komentarz z przykładami. Taki, że naprawdę wyjaśnia istotę tego tekstu, a w programie telewizyjnym dodanym do gościa na każdy dzień jest krótka refleksja, właśnie z wybrane jedno zdanie z czytania mszalnego, czy z Ewangelii, czy z pierwszego czytania i krótki komentarz. I to wystarczy. Po co szukać jakichś wielkich komentarzy, jak właśnie prasa katolicka jest wspaniałym przewodnikiem po Piśmie Świętym, odsłania przed nami tajniki czytań danego dnia, a oprócz tego w takiej gazecie mamy wiele różnych ciekawych artykułów z życia Kościoła, czy z życia naszego narodu, na które dziennikarze katolicy patrzą z perspektywy Ewangelii, a więc mamy tam wszystko. Mam też, ja na przykład korzystam z takiego miesięcznika Oremus. Może ktoś z Was też zna to czasopismo, to jest nie tyle czasopismo, jak to jest miesięcznik, ale to są czytania mszalne na dany dzień. I tu sobie można podkreślać, można robić na przykład znaki zapytania, jakieś znaki graficzne, bo to jest tekst jednorazowy, on traci aktualność po miesiącu i to jest znakomity właśnie przewodnik po tekstach czytań mszalnych z dnia. A to czytanie, które Kościół przewiduje w liturgii na dany dzień, to Słowo Boże ma szczególne znaczenie. Moi kochani, bardzo często w moim kapłańskim życiu Słowo Boże mi już przyszło z taką pomocą w danej chwili, której nawet się nie spodziewałem. Kiedyś przychodzi do mnie i to młody człowiek, zaraz gdzieś tam na progu swego małżeństwa, mówi: no proszę księdza, mam problem, bo małżeństwo mi się sypie. Tak się złożyło, że związałem się z kimś i nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie jestem w stanie przekroczyć, to jest jak jakiś węzeł gordyjski, mi się wszystko powiązało, zapętliło w życiu. Kocham bardzo swoją żonę, ale kocham też tą drugą kobietę. I co mam zrobić? Co wybrać? Ja mówię: no wie pan co, odpowiedź jest jasna. Musi pan wybrać żonę. No dobrze, ale to będzie bolało. Ja z tą drugą kobietą jestem tak związany, że po prostu nie widzę wyjścia. Co zrobić? I nagle mi wtedy przyszło, i to nie myślałem nawet nad tym zbyt długo, na myśl słowo z księgi proroka Ozeasza. Tam jest mowa o tym, że Bóg czasami zrani, ale potem nas sam uleczy. I mówię, pan co? Prorok Ozeasz mówi, że Bóg zrani i Bóg uleczy. Są w życiu święte, błogosławione rany. Tak? W przypadku naszego zdrowia. Niektóre rzeczy można podleczyć lekami, czy położyć jakiś okład, nałożyć kompres, a czasami trzeba cięcia chirurgicznego. I w przypadku takich spraw, uwikłań sercowych, konieczne jest cięcie chirurgiczne. Tu nie czas na jakieś długotrwałe leczenie czy długotrwałe okłady, tu trzeba zdecydowanego cięcia. To rana będzie krwawić, a to jest rana błogosławiona. I Pan Bóg obiecuje, że jeśli pozwolimy się zranić, to Pan Bóg przyjdzie i uleczy tą ranę. Jeśli teraz Pan zdecyduje się zerwać związek ten grzeszny z kochanką, a wybierze swoje małżeństwo, to ręczę, że Pismo Święte nie kłamie, że Bóg te rany uleczy. One trochę pobolą, trochę Pan się z tym pomęczy, ale Bóg przyjdzie z pomocą i łaska Boża zaleczy te rany. I okazało się, moi kochani, że właśnie tak się stało. Skąd to Słowo Boże mi wtedy przyszło? Nie wiem. Znaczy wiem. Duch Święty, który działa w Kościele, Pan Jezus mówi: nie przygotowujcie, co macie mówić, bo On wam podpowie, co macie mówić na daną chwilę. I to nieraz już mi właśnie Słowo Boże przyszło z pomocą w sytuacji, której się nawet nie spodziewałem. Moi kochani, mówi Psalm 119, że Słowo Boże jest pochodnią dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. W starożytnym Rzymie, kiedy ludzie mieli, rzymscy patrycjusze, wysoko urodzeni, mieli swoich niewolników, był taki niewolnik, który nazywał się, nosił nazwę Servus Lampadarius, czyli niewolnik od światła. I wtedy, kiedy nie było lamp ulicznych, nie było latarni, ten niewolnik miał za zadanie nieść przed swoim panem lampkę oliwną i oświecać mu drogę. Oświecał mu jeden czy drugi krok przed nim. I ten pan się nie potknął, nie skręcił nogi, bo światło lampki oświecało kolejne kroki. To światło na pewno nie było jakimś reflektorem, który na wiele metrów mu wskazywał drogę, ale oświecał każdy kolejny krok. I ręczę, jako ksiądz już pewny doświadczeniem kapłaństwa, że ten, kto zacznie żyć Słowem Bożym, będzie się cieszył w życiu właśnie takim światłem. Słowo Boże jest najlepszym światłem, które będzie oświecać kolejne kroki naszego życia. Nie powie nam to słowo, co nas czeka za 10-20 lat. Chociaż czasami może tak się zdarzyć. Ale będzie pokazywać nam każdy kolejny krok. Będziemy prowadzeni przez Słowo Boże. Ono jest pochodnią dla stóp naszych i światłem na naszej ścieżce. To porównanie Słowa Bożego do światła jest bardzo częste. Moi kochani, ten, kto choć troszkę zna się na koncertach czy spektaklach teatralnych, wie, ile znaczy światło. Nieraz jest najlepszy koncert, a brakuje dobrego światła i to się takie szare wydaje, a jest dobry operator światła, więc uruchomi reflektory, zielony, różowy reflektor, jakiś niebieski i to zaczyna żyć. Kiedy pozwolimy, by Słowo Boże nas prowadziło, natychmiast zorientujemy się, że nasze życie jest w świetle, że jesteśmy nagle prowadzeni i oświecani przez światło, a światło wnosi też radość. Ile smutku człowiek przeżywa, nieraz nawet można wpaść w jakąś taką, powiedzmy, takie malkontentstwo, jak jest ciemno, szaro, ponuro, pada deszcz, a w piękny, wiosenny dzień aż serce się budzi do życia, radość, bo jest światło. Słowo Boże to jest właśnie takie światło. I to jest światło, którego świat dać nie może. Moi kochani, można wiele historii tutaj przytoczyć, świadectw, jak to Słowo Boże potrafiło odmienić życie człowieka. Nasz polski poeta, wspaniały pisarz katolicki, Roman Brandstetter, był Żydem, pochodził z rodziny o tradycjach judaistycznych, zresztą tam Biblia była podstawą życia domowego. I wspomina w takiej swojej wspaniałej książce, takim też półpamiętniku pod tytułem Krąg Biblijny i Franciszkański, że w centrum domu zawsze było Słowo Boże. Miał kochanego dziadka. Ten dziadek mu opowiadał historie biblijne, wprowadzał go w świat wiary, mówił o Bogu i przez pewien czas mały Romek był przekonany, że skoro Pismo Święte jest tak dobrą i mądrą księgą, a dziadek jest taki kochany, to Pisma Świętego nie mógł napisać nikt inny, tylko jego dziadek. I on poszedł do tego dziadka i mówi: dziadku, powiedz mi, to ty napisałeś Pismo Święte, prawda? Dziadek wtedy się uśmiechnął, mówi: nie, Romku, ja nie napisałem Pisma Świętego, Pismo Święte napisał Pan Bóg. I wtedy dziadek zaprowadził swojego wnuczka do jadalni, a tam na stole leżała gruba księga oprawiona w czarne płótno. I mówi dziadek: popatrz, Romku, to jest właśnie Biblia. Ależ dziadku, przecież ta książka nie różni się od innych książek, które są na ścianie, w twojej biblioteczce tu wiszą, na półce stoją. No tak, dobrze to zauważyłeś, jesteś bystrym obserwatorem. Ta książka z zewnątrz się niczym nie różni od innych książek. Ale jest w niej, co dziadku, co w niej jest? Wszystko. W Biblii jest wszystko. Taką odpowiedź dał dziadek wtedy swojemu wnuczkowi. No i wyobraźmy sobie, że kiedy Roman dorósł, wybucha II wojna światowa, okrutne prześladowania Żydów, Holokaust, on traci wszystkich swoich bliskich. Zostaje całkiem sam na świecie. Cudem uratowany znajduje się w Ziemi Świętej, w Izraelu, w Jerozolimie. Sam jak palec. bez swojej rodziny, bez bliskich. Wiadomo, że w takim stanie człowiek jest w stanie nawet targnąć się na swoje życie. I kiedy był już pełen czarnych myśli, nagle przypomniał sobie słowa dziadka z dzieciństwa, że jest taka książka, w której może znaleźć wszystko. I sięgnął po Pismo Święte. I wyobraźmy sobie, że on, czytając Biblię, odkrył Jezusa Chrystusa. Doszedł do chrześcijaństwa, przyjął chrzest i wrócił tu do Polski. Potem tak się składa, że jechał przez naszą diecezję, z której pochodzę, tam przed to przejście graniczne w Zebrzydowicach z Czechami. O tym też piszę w tej książce, dlatego też jest takim bliskim dla nas, w diecezji bielsko-żywieckiej. Odkrył w Jezusie Chrystusie Zbawiciela oczekiwanego przez naród wybrany. I stał się jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów katolickich. Można zapytać, czy ten dziadek, który dał swojemu wnuczkowi do ręki Biblię, gdy był małym chłopcem, czy spodziewał się, jak potężną broń daje swojemu wnuczkowi? Że w sytuacji, gdy wszystko się zawali, my sobie nie wyobrażamy, co to znaczy stracić tylu bliskich, że ta księga stanie się dla niego nie tylko pomocą, ale jedynym oparciem. Potężna broń w walce ze złem, z mocami ciemności. Ten dziadek tego nie wiedział, bo nie znał przyszłości, ale wiedział, że jako dobry dziadek musi dać wnuczkowi do ręki to, co najlepsze. I dał mu Pismo Święte, nie przypuszczając nawet, jaki ratunek, jaką broń daje temu dziecku na całe życie. I moi kochani, myślę, że warto odkryć ten nieodpakowany nieraz w życiu prezent, ten dar, jakim jest Biblia. Może pewnie obecna w każdym domu, ale kiedy była ostatni raz trzymana w naszych rękach, kiedy była czytana? A rozpocząć trzeba od tego, że kiedy na mszy świętej nadchodzi ten moment, kiedy lektor mówi czytanie z księgi, na przykład proroka Izajasza, to ja się wtedy nie wyłączę, nie zacznę myśleć o czymś innym, ale wtedy skupię swoją uwagę i nie pozwolę żadnemu z tych słów, które padną z ambony, upaść na ziemię. Oby nasze serce stało się podatną glebą, w którą ziarno Słowa Bożego może wpaść, zakiełkować i wydać owoc. Naprawdę warto. Warto spróbować. Kiedy człowiek raz spróbuje, to już nigdy od tego nie odstąpi, bo zobaczy, jak Pismo Święte może nadać naszemu życiu zupełnie inne kolory. Amen.